słuchajcie, dzisiaj będę mówiła o moim ulubionym temacie. Zawsze jak tutaj u nas jestem, to mówię o ulubionym temacie, bo u innych nie mówię. Nie o owcach. Nie o owcach. Będę mówiła o pasji. W trakcie uwielbienia bardzo lubię to, jak my jako dzieci Boże tak się nie szczepiemy, że tak powiem, z tym uwielbieniem, tylko po prostu coś dajemy z siebie więcej. Ja wiem, że to zależy od takiej praktyki codziennej. Jeżeli w domu uwielbiamy, jeżeli w domu dajemy sobie taką przestrzeń, żeby spotykać się z naszym Zbawicielem i po prostu mówić mu słowa czułości, miłości, ale również swoim ciałem wyrażać tą miłość, bo tak jak w małżeństwie czy rodzicielstwie, miłość to coś więcej niż tylko jakieś wewnętrzne uczucie, tylko całym sobą to wyrażamy. To w uwielbieniu to potem też wychodzi, kiedy jesteśmy w dużym tłumie, tak jak teraz, że po prostu nie patrzymy już na innych, tylko zatracamy się w tym uwielbieniu, patrzymy tylko na Niego, On jest tylko dla nas w tym momencie ważny. I nieważne, jak to wygląda z boku, tak jak Dawid, który nie patrzył, że być może ktoś nim gardzi, tylko po prostu skupiamy się na nim i dla niego jest to uwielbienie. I ja prowadzę Szkołę Pasji i Wizji od 6 lat, bo uważam, że chrześcijanie muszą uczyć się tego, jak brać tą pasję od naszego Boga, ponieważ On jest głównym źródłem pasji, i jak tą pasję jakby wyrażać potem w życiu, wyrażać w uwielbieniu, ale też w życiu. I dzisiaj przygotowałam taki fragment, który za chwileczkę sobie sięgniemy do drugiej Księgi Królewskiej, drugi rozdział, więc już możecie sobie otworzyć. Ale chciałam zapytać na początku, kto z was ma dzisiaj zeszyt albo notatnik? Ach, coś tu trzeba. Co? Smartfony? Nie, no jak ktoś ma notatnik, chyba że ktoś ma aplikację do notowania w smartfonie, to się liczy wtedy. Notatki są ważne, słuchajcie. Ważne są notatki. Zachęcam was do tego. Bóg mówi przez notatki, które sami piszemy. Naprawdę Bóg mówi przez nie. My czasami tak czekamy, mam pusto w głowie, więc co mam zapisać? Ale jak weźmiesz długopis i zeszyt i zaczniesz, będziesz gotowy, to Duch Święty będzie ci dyktował. To Duch Święty będzie ci wylewał wtedy. Często tak u mnie jest. U Maćka też tak jest w życiu, że czuje, że ma napisać jakiś artykuł, i nie wie co, siada przed komputerem, zaczyna pisać i Bóg mu daje całość. Więc to jest niesamowite. Słuchajcie, nasz Pan jest Bogiem pełnym pasji, miłości i wyraża tą pasję naprawdę w sposób gwałtowny, zdecydowany. On się właśnie nie szczypie z tą miłością, tylko ją wylewa potężnie. W psalmie 18 jest wyrażona ta pasja. Bardzo lubię ten psalm. Mamy to, od 7 wersetu czytamy, od 8. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego, nachylił niebiosa i stąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł cherubina i latał na skrzydłach wiatru. Z ciemności zrobił sobie ukrycie, namiotem wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grad i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach, najwyższy wydał swój głos, grad i węgle ogniste. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich, cisnął błyskawicami i ich rozgromił. Słuchajcie, no to jest naprawdę taki opis bardzo ekspresyjny. Jaki jest nasz Bóg? On jest kimś, kto nie... To nie jest taki staruszek, który siedzi tam wysoko, prawda, który ma chorobę serca i się nie rusza za dużo. To jest błędny obraz. Biblijny obraz naszego Pana to jest Bóg. Bóg w kwiecie wieku, że tak powiem, który ma mnóstwo energii i tą energię pokazuje, swoją miłość wyraża w sposób gwałtowny. On nie słucha jedynie naszych próśb, żeby uwolnić, żeby nas uzdrowić. On robi wszystko ze swojej strony, żeby nas dosięgnąć i wyciągnąć. Ten psalm dalej, ja wam polecam go. On wyciąga swoją rękę i nas wyciąga z tej toni. On to robi tak, że nie da się tego nie zauważyć. Tak? On jest Bogiem pełnym pasji. To, co zrobił nasz Pan Jezus Chrystus na krzyżu, nawet ten ostatni okres Jego życia, nazywa się pasją. Dlaczego to się nazywa pasja? Bo my teraz mamy współczesne jakby wyobrażenie, co to jest pasja, że to jest miłość, taka erotyczna, głównie między mężczyzną a kobietą. Ale definicja pasji to jest cierpienie. To jest tak wielkie kochanie, posunięte aż do cierpienia. Tak? To jest definicja, definicja w Jezusie Chrystusie, czym jest prawdziwa pasja. Kiedy kochamy tak mocno, że posuwamy się, przesuwamy jakby granice, co jest normalne, co jest u innych ludzi zauważalne, tak? Tylko po prostu idziemy dalej i okazujemy swoją miłość. I dzisiaj, tak jak powiedziałam, chciałam skupić się na jednej osobie ze Starego Testamentu, która wykazała się taką pasją, wykazała się pewną gorliwością, ale to nie jest jedyna osoba, bo Biblia jest wypełniona takimi osobami, które były pełne pasji. Każda osoba w Nowym Testamencie, która przychodziła do Jezusa, który, kiedy czytamy w Ewangeliach i pragnęła uzdrowienia, uwolnienia, to były osoby pełne pasji, to były osoby, które były w stanie połamać różne konwenanse, przejść granice, które dla innych ludzi były nie do przejścia, ale one przez to, że kochały albo pragnęły, przechodziły te granice i dostawały to, czego chciały. My musimy się tego uczyć, bo wiecie, temperatura wokół nas, jeśli chodzi duchowa, ona nie sprzyja temu, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy chcieli czegoś więcej, żebyśmy pragnęli, żebyśmy prosili, żebyśmy pukali, żebyśmy szukali. To nie sprzyja, nawet w kościele, nawet w takim kościele jak ten, gorący. To jest gorący kościół, kochani, ale możemy zacząć patrzeć na siebie nawzajem i wiecie, równać do siebie i jakby nie odpowiedzieć na to wołanie, które Duch Święty do ciebie mówi, żebyś ty poszedł dalej, żebyś poszedł dalej, żebyś szukał Boga sam. Owszem, fajnie z kościołem przychodzi na spotkanie modlitewne, być na nabożeństwach, to jest podstawa, ale ty szukaj więcej, jeszcze więcej. Nie patrz na to, kto, jak to robi, tylko sam szukaj więcej. I chciałabym, żeby dzisiaj was zainspirować takim słowem, które wierzę, że pobudzi wasz głód, bo Bóg tego pragnie, wiecie, bo On jest taki gorący i On chce, żeby to podobieństwo w nas się zamanifestowało również, że my nie będziemy spoczywać, nie będziemy myśleć sobie, jest dobrze w moim życiu, jest dobrze, w miarę dobrze, mam pewne problemy, ale to się zaraz wyrówna. Chodzę do kościoła, czytam Biblię, modlę się, jestem gorliwy dla Boga, jestem gorliwy. Wiecie, większość osób, jakbym pewnie tutaj zapytała, to tak o sobie pomyśli, jestem gorliwy, jestem dosyć gorliwy. Ale nawet jeżeli tak jest, to Bóg mówi, jest więcej i chcę, żebyś był jeszcze bardziej gorliwy. Popatrz na mnie, zobacz, jak z moich oczu tryska miłość, zobacz, jak z moich oczu wychodzi płomień, który pochłania, po prostu ja pragnę więcej, pragnę, żeby więcej osób się nawróciło, pragnę, żeby moje królestwo było większe, pragnę dokonywać więcej cudów, więcej przemian. Pragnę zdrowych małżeństw, pragnę zdrowych kościołów, pragnę przebudzonych ludzi, przebudzonych miast, społeczeństw. Bóg tego pragnie. I teraz im więcej mamy styczności z Nim, tym więcej też tych pragnień w nas powstaje. Druga Królewska, drugi rozdział. Tu jest taka jedna postać, którą znacie. Elizeusz. To jest niezwykłe, słuchajcie, że w Starym Testamencie znajdujemy osoby, które doświadczały Ducha Świętego i tego właśnie Bożego pragnienia, ognia, jeszcze przed objawieniem pełnego planu zbawienia, przed zrozumieniem, jaki jest Bóg, tak w pełni. One, te osoby wyczuwały, ponieważ miały łączność z Bożym Duchem i one wyczuwały, co jest w sercu Ojca. I od nich możemy się uczyć. Czytamy na samym początku, że kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. Eliasz powiedział do Elizeusza, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Betel. Elizeusz odpowiedział, jak żyje Pan, jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Przyszli więc do Betel. Czyli scenaria jest taka, że było wiadomo, że Eliasz za chwileczkę zostanie wzięty z tej ziemi. Nie tylko wiedział o tym Elizeusz, tylko czytamy dalej, że również synowie proroków, czyli w tamtych czasach były takie szkoły prorockie, w ogóle ciekawe zagadnienie do zbadania, gdzie uczono się, jak słuchać Bożego głosu i jak służyć innym ludziom właśnie objawieniem z nieba. W trzecim wersecie czytamy, że wtedy synowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze twego pana z nad twojej głowy? Odpowiedział, wiem, lecz milczcie. Znowu się to powtarza. Eliasz ponownie powiedział, Elizeuszu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jerycha. Odpowiedział, jak żyje Pan, jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Przyszli więc do Jerycha. Wtedy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zapytali Elizeusza, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze twego pana znad twojej głowy? Odpowiedział, tak, wiem, lecz milczcie. Eliasz znowu powiedział mu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jordanu. Odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Szli więc dalej obydwaj. A 50 mężów spośród synów proroków poszło i stanęło naprzeciwko nich z daleka. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wody, a one rozdzieliły się w dwie strony, tak że przeszli obaj po suchej ziemi. I na razie tu się zatrzymamy. I chciałam was zapytać, zrobimy taką interaktywną część. Chciałam was zapytać, w tym fragmencie, czy tutaj widać już, albo w czym widać gorliwość Elizeusza? Czy tutaj już coś wyczuwamy w tej części? Po czym to widać? Jakieś sugestie? Widać? Zgadzamy się, że widać? Kasia? Nie chciał zostawić Eliasza. Widzimy to bardzo wyraźnie, że nie tylko Elizeusz miał objawienie, że Eliasz za chwileczkę zostanie zebrany. Również inni to wiedzieli. Ale Elizeusz wykazywał się pewną gorliwością. Nie opuszczał Eliasza, pomimo że ten mu mówił, zostań tutaj. Wyobraźcie sobie, że wasz pan, wasz mistrz duchowy mówi wam, zostań tutaj. No to można powiedzieć, że Elizeusz wykazał się nieposłuszeństwem, nie usłuchał tego głosu. Zastanawiałam się, jak to możliwe, jak to jest możliwe. I wiecie, przypomniała mi się tak wdowa z Sarepty sydońskiej, syrofenicjanka, która również nie dała się odgonić, kiedy Jezus nie odpowiedział na jej prośbę. Pamiętacie, kiedy przyszła błagać dla swojej córeczki, żeby została uwolniona i Jezus nie odpowiedział ani słowem. Uczniowie powiedzieli, niech ją ktoś odprawi. Jezus powiedział, że to nie jest dla pogan te dary. A ona pomimo wszystko parła do przodu, tak jakby go nie słyszała w ogóle. Myślę sobie, że gorliwość, kiedy my czegoś chcemy, naprawdę pragniemy od Boga, to nie damy się onieśmielić nawet autorytetom. Nie damy się odtrącić, nawet się nie damy samemu Bogu odtrącić. Tak? Bóg powie, odejdź, nie teraz, a my nie. Ja tego potrzebuję. Ja umrę, jeżeli tego nie będę miała. I tu mi się przypomina takie powiedzenie, moja mama zawsze mówiła, że jak idziesz do lekarza, to musisz wiedzieć, co ci jest i co lekarz ma ci przepisać. Moja mama tak mówiła. Dobrze na tym wychodziła całe życie. Myślę, że jak przychodzisz do Boga, musisz wiedzieć, czego pragniesz. Czego pragniesz? My czasami mówimy, Boże, wszystko, co ty chcesz. A Bóg mówi, ale czego pragniesz? Czy ty wiesz, czego chcesz? Ta kobieta, syrofenicjanka, ona wiedziała, czego chce. Ona chce uzdrowienia swojej córki. Nie teraz, ale ja chcę uzdrowienia mojej córki. Ale to nie dla ciebie, ale ja chcę uzdrowienia mojej córki. Elizeusz również wiedział, czego chce. I chociaż 3 razy jego panu mówi, zostań tutaj. On mówi, nie, ja cię nie zostawię. I ta gorliwość jego dusza, chociaż jeszcze nie wiadomo, o co mu chodzi. Jeszcze Eliasz nic nie mówi. Ale nie daje się odtrącić. Nie daje się zniechęcić. Przylepił się niejako do Eliasza. Eliasz ewidentnie chciał go spławić, można powiedzieć. Nie wiem, czy to było celowe, czy to była jakaś próba. Niemniej nie mógł użyć jakiegoś argumentu mocniejszego, bo również widział tą gorliwość serca. Tak więc myślę, że kiedy my mamy pragnienie od Boga, mamy jakieś marzenie, Bóg rozpala nas jakimś właśnie pragnieniem prosto z nieba, to my nie będziemy słuchać jakby różnych głosów. Głosów autorytetu, głosów innych proroków w tym przypadku, tak? My będziemy po prostu mieli pewien cel. To jest tak, jak mamy w samochodzie GPS i załóżmy pokazuje nam, jak dojechać do Poznania, ale wy musicie jeszcze zjechać na bok, bo trzeba kupić wodę w sklepie, nie? I więc zjeżdżacie gdzieś tam uliczkę dalej, a on wam mówi, zawróć, jeśli to możliwe. W prawo, skręć w prawo, a wy w lewo twardo, bo wiecie, że tam jest sklep, nie? Ale nie, zawróć, w lewo, koniecznie. I wiecie, wy wiecie jedno, a ta nawigacja wam mówi coś innego. A wy myślicie sobie, ignorujecie ten głos, bo myślicie, ona nie wie, że muszę wodę kupić, nie? Ja myślę, że to też tak jest w naszym życiu. Czasami mamy ludzi wokół nas, którzy chcą nam doradzić, którzy chcą nawet dobra naszego, tak? Ja już nie mówię o tych złych głosach, ale mamy dużo dobrych głosów, nawet ludzi nawróconych, bliskich naszych, którzy nam doradzają, mówią, chodź w prawo, a my w lewo. Dlaczego? Bo wewnątrz my coś wiemy, my czegoś pragniemy. I my musimy się uczyć ignorować inne głosy, jeżeli one nie są po linii tego, co Bóg nam objawia. Ja myślę, że cała ta historia jest takim przepisem na to, w jaki sposób Bóg realizuje takie niemożliwe rzeczy w naszym życiu. Czasami słyszymy o takich cudach, o jakichś projektach, w ogóle nieziemskich projektach. Myślimy sobie, jak to komuś przyszło do głowy, żeby coś takiego zrobić. No na pewno nie słuchał ludzi dookoła, bo ludzie dookoła by powiedzieli, nie rób tego, zwariowałaś, po prostu to jest za drogie, nie będziesz miała pieniędzy, albo się wykończysz z ludźmi. Nie, lepiej zostań w domu. Lepiej sobie odpuść. Większość ludzi będzie w ten sposób doradzała. To się nazywa mądrością. Często ludzie mówią, to jest taka mądrość, tak? Żeby rozważnie podchodzić do życia. Ale jeżeli Bóg cię do czegoś przekonuje, to ty będziesz jak po prostu po sznurku szedł, chociaż wszystkie GPS-y świata będą ci mówiły coś innego. To jest pewna nauka skupienia. Teraz tak. Przechodzimy do sedna. 9 werset. Przeszli przez Jordan, tak? A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza, proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Elizeusz odpowiedział, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. Wow. Po prostu to słowo proś, wskazuje na to, że Eliasz już wie, że się od niego nie uwolni i widzi, że ten jego uczeń jest przygotowany. On już jest przygotowany. Nie dał się zniechęcić, nie dał się rozproszyć, nie dał się oddalić, nie dał się obrazić. On czegoś chce. Więc Eliasz konkretnie mówi, proś, co chcesz. To mi przypomina, jak Bóg powiedział Salomonowi we śnie, tak? Proś o cokolwiek, to uczynię. Bóg uwielbia, kiedy my jesteśmy tak zdesperowani i wychodzi wtedy z taką propozycją na zasadzie proś, bo wszystko, co powiesz, to zrobię, bo widzę twoją desperację. Widzę, że to nie jest jakaś zachcianka, to nie jest jakiś pomysł po prostu, który sobie wymyśliłeś sam, tylko to jest coś, co jest w twoim sercu już długo, jest ugruntowane i twoje pragnienie jest stałe. I zobaczcie, jak szybko Elizeusz mówi, co chce. Od razu, on się nie zastanawia, tak? On nie robi sobie listy 100 pomysłów i nie wybiera 10. On od razu wie i od razu odpowiada, co chce. I powiem wam, że ta jego prośba, chociaż jest różnie interpretowana, bo podobno w oryginale jest dwie części, tu mamy przetłumaczone podwójna część twojego ducha. Niektórzy mówią, że to były 2/3, wszystko jedno. Jak dla mnie ta prośba to jest po prostu jakaś niemożliwa. Tak, do spełnienia. Jak można poprosić o coś takiego? Jak można poprosić o jakąś część ducha kogoś, tak? Albo podwójną część ducha? To jest coś ponadnaturalnego i widać, że Elizeusz nie ubzdurał sobie tylko tego, dlatego że Eliasz go nie spławia w tym momencie, tylko co odpowiada? Poprosiłeś o trudną rzecz, o trudną rzecz. Ja myślę, że Bogu się podoba, kiedy my prosimy o trudne rzeczy. Dlatego, że trudne prośby oznaczają, że my wierzymy w wielkiego Boga. Że my wiemy, że możemy Go o to poprosić. Ponieważ On jest w stanie to zrobić. Tylko On jest w stanie to zrobić. Ja przygotowuję się do nagrywania kolejnej serii u mnie na kanale. Teraz jest seria bohaterowie wiary na podstawie 11 rozdziału Hebrajczyków, listu do Hebrajczyków. Ale kolejna seria będzie o takich zapomnianych bohaterach z Biblii. Czyli takich postaciach, o których być może nawet wy nie wiecie, bo gdzieś tam są jakieś tam jedna wzmianka, jeden werset tylko napisany o tej osobie, ale wykazały się czymś szczególnym. Jedną z takich moich ulubionych postaci jest Shira, wymieniona w długiej genealogii samych facetów. Ten był synem tego, ten był synem tego, ten był synem tego. Druga księga Kronik i po prostu takie nudy, trzy rozdziały takich nudów. No bo kto to czyta? Po co to czytać w ogóle? Chyba tylko historycy jacyś. No i syn tego. I tu nagle córka. Ale ta córka to nie była byle córka, bo to była córka, która zbudowała trzy miasta. 7 rozdział 2 Kronik. Kobieta w tamtych czasach, która zbudowała trzy miasta. Sobie myślę, skąd ona to wzięła? Skąd komuś przyszło do głowy, żeby zbudować miasto? Nie wiem, czy wy mieliście takie marzenia kiedyś, żeby zbudować miasto. A ona w tamtych czasach, kiedy naprawdę kobiety nic nie mogły, miała takie pragnienie. Zbudowała nie jedno, ale trzy miasta. Kim ona była? Skąd wzięło się to jej w głowie? Jak to jest możliwe, że ona tego dokonała? Kiedyś się dowiemy pewnie. Ale dla mnie ona jest właśnie jakby przykładem tego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Nie, jeżeli my z Bogiem mamy pewne marzenia, pewne pragnienia, to nie ma rzeczy niemożliwych. I Bóg pragnie, żebyśmy je wyrażali. Mówi, proś, co mam ci uczynić? Proś, co chcesz? Co chcesz? I teraz wiecie, to jest przerażające pytanie. Bo czy ja potrafię poprosić o właściwą rzecz? Czy ja w tym momencie nie wyskoczę z czymś głupim do Boga, tak? Czy ja sobie zdaję sprawę, że to Bóg mówi do mnie? I wiecie, jakaś bojaźń, jakieś przekonanie o pewnych proporcjach to musi być zachowane, tak? Że to jest Bóg, który może wszystko, ale Jego nie prosi się o byle co. Jego się nie prosi o nie wiem, pudełko ciastek, tak? Te nasze pragnienia pokazują, jak bardzo my Bogu ufamy, kim On dla nas jest. Kim On dla nas jest. Jeżeli przychodzimy do Niego z pragnieniem, żebyśmy zostali uzdrowieni, to znaczy, że my wierzymy, że On jest uzdrowicielem. Jeżeli przychodzimy do Niego z pragnieniem, żeby być uwolnionym, to znaczy, że On jest wyzwolicielem. Jeżeli wierzymy, że On może, nie wiem, pojednać moją rodzinę, to znaczy, że On jest rozjemcą, On jest sędzią sprawiedliwym, On jest tym, który niesie pokój. Jeżeli ja wiem, że On jest, jeżeli ja przychodzę z pragnieniem, żeby ktoś został zmartwychwzbudzony, tak jak Tabita na przykład, pamiętacie tą historię, skąd im przyszło do głowy, że skoro ona umarła, to żeby modlić się o uzdrowienie, zawołali Piotra, żeby Piotr przyszedł i ją skrzesił, bo wierzyli, że Bóg jest dawcą życia. Wierzyli w to, widzieli to wiele razy i dlatego poszli i zaryzykowali, dlatego ona została zmartwychwzbudzona. Jeżeli nie mamy takich oczekiwań, no to ktoś umarł, koniec, tak? Koniec. Ktoś zachorował, koniec, tak? Wycofujemy się, nie pragniemy, nie modlimy się, nie szukamy, nie pukamy, nie wiecie. Jakiś czas temu Bóg podczas biegania do mnie przemówił, często kiedy biegam to mówi, bo wtedy mam czysty umysł, i powiedział do mnie, Agata, ja chcę, żebym ci błogosławił. Ja tak, wow, Bóg chce mi błogosławić. Boże, ty już mi błogosławisz, ja jestem błogosławiona, jestem szczęśliwa. Mam najwspanialszą pracę na świecie, mam wspaniałą rodzinę, oczywiście mam dużo potrzeb, ale wiecie, zaczęło mi przychodzić do głowy, że ja pragnę takiej duchowej dynastii, żeby moja rodzina była taką dynastią. To słowo mi szło do głowy. Ja wiem, że ono jest takie duże, ale nic innego, nie mam jakby zamiennika, że ja pragnę mieć taką rodzinę, jak na przykład Billy Johnson w Kalifornii, że 5. pokolenie pastorów, wiecie, tam 12. pokolenie misjonarzy. Jak się zjeżdżają, to mają panel dyskusyjny, bo przyjeżdża 50 osób i wszyscy są albo mówcami, albo misjonarzami, albo ewangelistami. I mają panel dyskusyjny zamiast zwykłych rozmów, bo Wszyscy dzielą się tym, co Bóg robi w ich życiu. I mają, wiecie, jak na konferencji, godziny podane, kto kiedy przemawia, nie? Ja mówię, takie zjazdy rodzinne mają. Ja mówię, Boże, jak chcę taką rodzinę. Ja jestem pierwsza w mojej rodzinie, która się nawróciła i wiem, że nie jestem w stanie sięgnąć do tyłu, żeby się nawrócił moi poprzednicy, ale mogę sięgnąć do przodu. Mogę być pierwsza, która zapoczątkuje taką dynastię, gdzie moje dzieci będą nawrócone, gdzie moje wnuki będą nawrócone, gdzie będziemy razem w służbie, gdzie będziemy zjeżdżać i opowiadać o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Nie będziemy mówić o sąsiadkach, o kwiatkach, o wiecie, o nowej sukience, tylko będziemy mówić o tym, co Bóg robi. O Bożym Królestwie będziemy rozmawiać. Mówię, Boże, ja chcę taką dynastię. Wiecie, i to było w momencie, ta prośba była w momencie, kiedy ja dużo biegałam wtedy, dlatego że ja byłam pod taką presją psychiczną, byłam w takim stanie mentalnym, psychicznym, duchowym, tak kiepskim, że sport mi bardzo pomagał. To był czas, kiedy moja starsza córka, mając 13 lat, zdecydowała, że ona pójdzie w przeciwną stronę zupełnie niż my i zaczęła robić różne rzeczy. Co 2 tygodnie byłam wzywana przez pana dyrektora tutaj w Gdańsku w szkole, gdzie się okazywało, że Jagoda coś znowu zrobiła, a tu komuś wyrwała kępkę włosów z głowy. A tutaj sprzedawała jakiś majeranek jako zioło jakieś. Robiła różne dziwne rzeczy, eksperymentowała. Sama była w ciężkim stanie. Teraz widzimy z perspektywy, że to było dlatego, że no, diabeł atakuje nasze rodziny. Tak? On próbuje rozbić to, jakby zapobiec Bożym planom odnośnie naszych rodzin. I ja prosząc o dynastię tam w 2000 którymś roku, jakby chodzi o to, że to było jakby później, ale już wcześniej diabeł wiedział, co jest w Bożym sercu i że Bóg pragnie mi to dać. I już wcześniej chciał to rozbić i zabić i przeszkodzić, żeby ta dynastia nie powstała. Ja wierzyłam Bogu, ale byłam w strasznym stanie psychicznym i to bieganie mi pomagało i Bóg mówił do mnie dużo. I kiedy powiedział, jak chcesz, żebym ci błogosławił, to ja wiedziałam, że ta prośba była w tym momencie niemożliwa do spełnienia, totalnie niemożliwe, bo moje dzieci były po prostu zupełnie w innym krańcu duchowo, były poza Bożym Królestwem. One nie tylko nie były z nami w służbie, ale one po prostu były poza Bogiem, tak? Nie szły za Bogiem. I powiem wam, że 8 lat wierzenia Bogu, napieranie na Boże Królestwo, ta wizja dynastii, ta wizja bycia razem w służbie, pomimo tego, co żeśmy doświadczali, pomimo tego, że nie mieliśmy żadnych z Jagodą relacji wtedy, te całe zmaganie się niedawno zakończyło. Jagoda tutaj jest po raz drugi. Jagoda, chcesz coś powiedzieć? Chodź, powiesz. Chodź. Bo ty musisz ćwiczyć też, chodź. Może przyjdzie czas kiedyś. Powie, ale powiem wam, że Bóg jest niesamowity i On naprawdę słyszy niemożliwe modlitwy. On słyszy rzeczy, które my z trudem to wypowiadamy, bo nam trzeszczy w głowie, się rozciągamy, kiedy to wypowiadamy, bo nam się to wydaje niemożliwe. A Bóg mówi, dobrze. O trudną rzecz poprosiłeś. To jest trudna rzecz. Ale jeżeli, i teraz przechodzimy dalej, słuchajcie, ale jeżeli, bo był pewien warunek, Bóg pragnie wypełniać niemożliwe rzeczy, ale jest pewien warunek. Jeśli mnie zobaczysz, 10 werset, jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany od ciebie, tak ci się stanie. Lecz jeśli nie, to się nie stanie. Łatwizna. No co za chwileczkę będzie zabrane, będę sobie, popatrzę sobie trochę, tak, i już, tak? I mam to, co chciałem. Niby tak. Kiedy więc szli i rozmawiali, oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Elizeusz zaś zobaczył to i zawołał, mój ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I nie, nie zobaczył go już więcej. Chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwie części. Wiecie, to była pewna próba. Opis może nie jest aż tak rozległy, ale to musiało być trudne, kiedy nagle jest zamieszanie, kiedy jest głośno, kiedy nagle są jakieś płomienie między wami. Idziecie sobie drogą normalnie, tak? I nagle po prostu jakieś ogniste rzeczy zaczynają pomiędzy was galopować, tak? Jakiś pewnie huk był przy tym wszystkim. Zamieszanie, tak? Nagle was coś rozdziela. I teraz na czym się skupiasz? Na czym się skupiasz, tak? Czy skupiasz się na tym zamieszaniu? Czy skupiasz się na okolicznościach? Czy skupiasz się na tej osobie? Na tej relacji, którą przed chwileczką miałeś? To skupienie, wiecie, w momencie rozproszenia jest bardzo trudne. My żyjemy w czasach rozproszenia wielkiego. Ale jest jeszcze takie duchowe rozproszenie, które ma nas odłączyć od naszego powołania. Ma nas odłączyć od tej Bożej woli, tego, co Bóg dla nas przygotował. Od spełnienia tych niemożliwych rzeczy w naszym życiu. To jest duchowe zamieszanie. I to nie jest łatwe, żeby skupiać się na nim, żeby skupić się w tym momencie na relacji. Nie skupiać się na rzeczach ponadnaturalnych, bo to były ponadnaturalne rzeczy. Nie zacząć podziwiać tych ognistych powozów, wiecie, albo się nie wycofać z lękiem w tym wszystkim, tak? Albo nie walczyć o swoje życie, bo być może to nawet taka sytuacja była, że Elizeusz nie był pewien, czy go ten płomień nie spali, tak? Czy on w ogóle tutaj przetrwa. Możemy mieć odruch wtedy, żeby się chronić, żeby się bronić, tak? Żeby cały czas patrzeć. Wcześniej było łatwiej. Wcześniej tylko były głosy. Teraz nagle są płomienie. Teraz jest próba na śmierć i życie. Czy ty nadal wiesz, czego chcesz? Czy ty nadal skupiasz się na tym jednym, na tej jednej rzeczy, którą Bóg dał ci w twoim sercu? Bo jest pokusa, żeby w takim momencie powiedzieć, no to może nie na teraz jest, może wrócimy do tego za 5 lat. To nie są sprzyjające okoliczności. Nigdy nie ma sprzyjających okoliczności. Nigdy nie ma. Nigdy nie będzie lepszej chwili, żeby zacząć się modlić, żeby zacząć prosić, żeby z pasją szukać tego, co Bóg ci włożył w serce. A im bardziej wróg napiera, tym większe jest przekonanie, powinno w nas rosnąć przekonanie, że właśnie tego Bóg chce. Wiecie, my pragniemy większego duchowego namaszczenia, pragniemy napełnienia Duchem Świętym. Wierzymy w to, że Bóg daje ducha bez miary, tak jak jest w 3 rozdziale Jana powiedziane. Bóg daje ducha bez miary. Jest powiedziane również, że ten, który napije się tej wody żywej, to stanie się w nim ona źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Czyli wystarczy się napić i będziemy mieć źródło całe. Bóg nie chce dać kawałeczka, On chce dać dużo nam. On chce nas zalać miłością, zalać swoim duchem. On nawet nie chce tylko 2 części dać. On chce o wiele więcej. Tylko od nas będzie zależało, czy my się skupimy na tym, co jest najważniejsze. Historia się ciągnie dalej i są tutaj jeszcze pewne elementy. Więc tak, po pierwsze bym powiedziała, miała to zamknąć w punktach, Elizeusz wierzył w coś, co jest niemożliwe, tak? Wierzył w coś. Po drugie, poprosił o to z odwagą. Nie bał się, tylko poprosił. Po trzecie, wytrwał w tych przeciwnościach, w tych próbach. Nie dał się rozproszyć. Nie dał się rozproszyć. Ale po czwarte, w wersecie 14 czytamy, że wziął płaszcz Eliasza, uderzył nim wody i powiedział, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył nim wody, rozdzieliły się na 2 strony, Elizeusz przeszedł. Czyli po czwarte, my musimy uwierzyć, że Bóg nam to daje. My musimy zacząć to, jakby wziąć to i praktykować to. Tak? Czyli w realu jak gdyby używać to, o co żeśmy się modlili. Elizeusz nie tylko prosił, nie tylko wytrwał, ale po prostu wziął ten płaszcz i co? I uwierzył, że on teraz ma to namaszczenie. Że on ma to namaszczenie. Poszedł i w pewnej praktycznej rzeczy zaczął to używać. Więc jakby to jest pewien moment bardzo trudny dla nas, żeby uwierzyć, że Bóg nam to daje. Że jeszcze tego nie widzimy, wody jeszcze płyną. ale mamy płaszcz, ale mamy to, co On nam obiecał. I musimy używać to z wiarą. Często po prostu jesteśmy w tym momencie nieśmiali, wycofujemy się. Myślimy, nie, jeszcze pewnie mam za mało, no przecież jeszcze nie widać, żebym to miał. Jeszcze inni nie mówią, że tam mam. Nikt tego jeszcze nie rozpoznał wokół. No nie rozpoznał, bo tego nie używasz. To jak ma rozpoznać, tak? Zobaczcie, 15 werset. A gdy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zobaczyli go nas naprzeciwka, powiedzieli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszy. Wyszli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Ale kiedy to było? Czy to było przed, czy po? Było po, tak? Ludzie rozpoznają w tobie namaszczenie. Oni rozpoznają w tobie, że ty z wiarą używasz, czy robisz to, jakby żyjesz w tym, o co prosiłeś. Ale ty musisz najpierw tak żyć, tak? Już kiedyś tu mówiłam, że Dawid, który był namaszczony na króla, on zachowywał się jak król, zanim jeszcze ludzie w nim rozpoznali króla. Zanim ludzie go ukoronowali, zanim stał się królem na Hebronie, to minęło wiele lat, ale on już praktykował bycie królem, zachowywał się jak ten, który jest namaszczony. My też jesteśmy namaszczeni. Tak więc wiara w niemożliwe, proszenie z odwagą, wytrwanie w przeciwnościach, praktykowanie z wiarą tego, o co prosiliśmy, i wtedy przychodzi dopiero rozpoznanie przez innych ludzi, jakieś uhonorowanie może, tak? Jakaś nagroda, można powiedzieć, na sam koniec przychodzi. My czasami próbujemy to odwrócić, ale się nie da. Teraz jak byliśmy na ślubie u Damiana i Mai, to tak patrzyłam na nich, myślę sobie, wow, jaki, oni są piękni, ale są piękni nie tylko dlatego, że są piękni, bo w ogóle są piękni, ale są piękni właśnie przez tą pasję, które w nich widać. Człowiek, który ma pasję, który czegoś chce, czegoś pragnie i realizuje to pragnienie, jest po prostu piękny, bo realizuje tą pasję, która jest w sercu Boga. I oni się nie znali zbyt długo, znaczy nie chodziliście ze sobą zbyt długo i się zdecydowali na to, żeby być razem. I to mi się podoba strasznie u nich. To mi się podoba. Gdzie nie ma tak, że będą 10 lat chodzili i jeszcze nie będą wiedzieli, czy to na pewno ta osoba i czy oni zostaną zranieni i czy się nie rozwiodą za 5 lat. Nie, po prostu poszli za tym, co czuli, że to jest właśnie to. Sięgnęli po coś z wiarą. Moi rodzice często mi mówili, że ja jestem dzieckiem pasji, ponieważ powstałam w takich okolicznościach bardzo ognistych. I coś to się tak przerzuca. Moi rodzice też słynęli z takiej pasji, bo poznali się w poniedziałek, w środę zdecydowali, że się pobiorą, w piątek poszli do urzędu. Ślub mieli dwa miesiące później, bo nie było terminów szybszych, ale zdecydowali się, słuchajcie, w przeciągu 5 dni. I żyli ze sobą 40 ponad lat, po prostu właśnie w takiej pasji. I myślę sobie, że nam czasami brakuje czegoś takiego. Wiecie, oni byli nienawróconymi osobami, a poszli za tym. A nam, wierzącym, brakuje czegoś takiego. Brakuje takiego przekonania, tak, chcę to, będę o to prosić. Wiecie, my nic nie ryzykujemy, kiedy prosimy. Bo jeżeli to nie jest od Boga, jeżeli to nie jest to wolą Boga, to kiedy będziesz prosił, przychodził do Boga i prosił, ja zauważyłam po sobie, to po prostu to zacznie tak znikać w tobie, tak? Zacznie to topnieć w tobie, bo w obliczu Bożej obecności roztapia się to, co jest nieboże, roztapia się wszelka ciemność, więc nic nie ryzykujesz. Jeżeli coś cię pali wewnątrz, przyjdź do Boga, przedkładaj te prośby Bogu, albo będzie się to wzmagało, jeżeli będzie od Boga, będzie się wzmagało, bo Bóg będzie chciał coś urodzić przez twoje życie. Będzie chciał wydać jakiś plon. Wiecie, ale plon jest też... Każde narodziny są pełne bólu, pełne dramatu, pełne też pasji, miłości. To wszystko się rodzi właśnie przez to, że my czegoś chcemy. I czasami tak patrzę na młodych ludzi. Żyjemy w takich czasach teraz, że jest jakby wszystkiego w bród. I ci nasi młodzi rosną, oni wszystko mają... Jak ich zapytasz, co chcą na prezent, na urodziny, no to przecież no co tutaj, już wszystko mają, nie? O co tu prosić? Nie ma o co prosić. Ale my nie możemy dać się zamroczyć, słuchajcie, temu dostatkowi, który mamy, materialnemu, który jest. Bo to jest takie mylące. Wydaje nam się, że nam nic nie brakuje. Brakuje nam, słuchajcie, brakuje nam Bożej obecności cały czas. Brakuje nam Bożej chwały. Brakuje nam... patrzenia na świat tak, jak patrzy Bóg. Brakuje nam tego ognia, który On ma w sobie. I jeżeli czujemy, że nam nie brakuje, to znaczy, że dawno żeśmy się z Nim nie spotkali. Bo każde spotkanie z Nim powoduje, że jest głód coraz większy. Ten głód musimy pielęgnować w sobie. Podsumowując to wszystko, chciałam wam powiedzieć, że ważne są takie akty odwagi z naszej strony, kiedy nie patrzymy na innych ludzi. Kiedy nie patrzymy na innych ludzi. Nie patrzymy, czy już kiedyś miasto zbudowano, czy ktoś kiedyś miasto zbudował, czy jakaś kobieta kiedyś zbudowała jakieś miasto. Nie patrzę na to, tylko mam pragnienie zbudować miasto i idę za tym pragnieniem. Nie patrzę na to, czy już kiedyś ktoś wylewał oliwę na czyjeś stopy i wycierał je włosami. Nie patrzę na to. Po prostu czuję, że mam to zrobić i idę to zrobić. To są momenty pasji, to są momenty historyczne, gdzie całe niebo patrzy i mówi tak, to jest ten rodzaj miłości, pasji, którą ma sam Bóg. Tego się nie da nauczyć. Nie ma takich szkół, ja prowadzę szkołę pasji wizji, ale tego się nie da nauczyć od innych ludzi. Tego się da nauczyć przez częsty kontakt z tym, który jest chodzącą pasją, z naszym Bogiem. I ten element w nim jest tak mocny, że po prostu nie możemy patrzeć na siebie nawzajem, słuchajcie. Jeżeli każdy z nas tutaj w kościele będzie szukał u siebie w domu Boga z całego serca, to przychodząc tutaj, to będzie dynamit, słuchajcie. To będzie dynamit, bo my będziemy przychodzić, już będziemy gotowi do uwielbienia, zanim po prostu tutaj zacznie ktoś grać, to my już będziemy w chwale. My już będziemy w uwielbieniu, bo to będzie kontynuacja tego, co było w domu. Jak czasami jeździłam na konferencję z Randy Clarkiem gdzieś tam po Europie, to 2 godziny przed spotkaniem były już kolejki, żeby dostać się na tą konferencję. 2 godziny ludzie stali przed zamkniętymi drzwiami na mrozie, żeby tylko być pierwszym, żeby znająć dobre miejsce. Sobie tak wyobrażam, że tutaj, nie? 2 godziny przed nabożeństwem już stoimy, już nie możemy doczekać, bo będzie jeszcze większe namaszczenie, jeszcze większe spotkanie z Bogiem. To jest, wiecie, my musimy Go szukać, my musimy Go pragnąć bardziej niż do tej pory. Bardziej niż pragną tego inni. Nie oglądać się na siebie nawzajem, tylko samemu Go szukać. To też podczas tej konferencji widziałam ludzi, którzy po prostu zanim się zaczęło uwielbienie, już stali, już wielbili, już krzyczeli, już pragnęli. Zanim było wezwanie, że prowadzący miał się modlić o ludzi, to oni już stali, oni już byli z przodu. A jeszcze mówił kazanie, jeszcze nie było końca, jeszcze nie było wezwania na modlitwę, a oni już byli z przodu, chcieli być pierwsi, którzy otrzymają modlitwę. A potem, kiedy były rzędy ludzi, gdzie prowadzący modlił się po kolei o Ducha Świętego i kładł ręce, to były takie osoby, które kiedy dostały tą modlitwę, to biegły na sam koniec, żeby dostać jeszcze raz. I były takie osoby, 3 czy 4 razy zaliczały. Po prostu tak pragnęli, chcieli więcej, chcieli więcej. Oczywiście ta pasja wyraża się w różny sposób, tak? Ale bądź osobą, która przykuwa uwagę nieba właśnie tą gorliwością, tą pasją, tą potrzebą. Że to jest osoba, która nie da się odtrącić, nie da się zniechęcić, która próbuje 5., 10., 50. raz. Będzie próbowała tak długo, aż do skutku, tak jak z prawem jazdy. Wiecie, po prostu aż się zda. Są takie osoby, co 18 razy zdawały. Chodzi o to, słuchajcie, że jak wielbimy Boga, to nie patrzmy na siebie nawzajem. Po prostu zatraćmy się w wielbieniu dla Niego. W domu tak samo. Nie patrzmy, co pomyślą nasi domownicy. Po prostu włączmy sobie uwielbienie i bądźmy z naszym Bogiem. Znajdujmy takie chwile w życiu, gdzie możemy okazać gorliwość. Gorliwość większą. Nie chodzi o to, że większą od kogoś, ale większą niż tą, którą ty miałeś do tej pory. Sam siebie prześcigaj w tym. Ciśnij siebie, tak? Ciśnij siebie po to, żeby sięgać po więcej, prosić o więcej, żeby pragnąć tego, czego pragnie dla nas Bóg. Bo On chce dawać. On daje ducha bez miary. Jeżeli masz teraz, ile masz, to znaczy, że tylko tyle prosisz. Nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Proście, Bóg chce dać. Prześcigajmy siebie samych w tym, co do tej pory było. Jeżeli do tej pory się modliłeś 10 minut, postaraj się pomodlić 12 minut. 12 minut. Jeżeli do tej pory nigdy na uwielbieniu nie podnosiłeś 2 rąk, to podnieś teraz 2 ręce, bo była tylko zawsze jedna, teraz niech będą 2. Jakby, żeby przekraczać siebie, żeby być takim, to się nazywa proaktywność. Nikt cię nie prosi, a ty to robisz. Nikt cię z tego nie rozliczy, ale ty chcesz Bogu okazać, że tobie zależy, że dla ciebie to jest ważne. Amen?
Amen.
Kochani, my teraz z Maćkiem zmagamy się i z Jagodą też prosimy o drugą córkę, bo teraz mamy maraton numer 2. Wiecie, ale już z większą wiarą, wiedząc o tym, co Bóg zrobił w naszej rodzinie, jaki cud uczynił, teraz mamy więcej wiary, żeby prosić o drugą córę i wiem, że będą się działy niesamowite rzeczy. Wiem, że każdy z was też ma jakąś dziedzinę życia, gdzie jesteście w trakcie takiego maratonu. Może, żeście już trochę osłabli. Bóg mówi, roznieć ten ogień, roznieć właśnie teraz, jak ci jest tak ciężko, roznieć ogień gorliwości i wołaj do mnie, bo ja nie położyłem, jak to się mówi, nie położyłem kreski, tak, na kimś. Ja nie odpuściłem, ja o tym pamiętam, ja chcę to uczynić dalej, ale potrzebuję twojej wiary, potrzebuję twojej aktywnej wiary, gorliwej wiary, nie byle jakiej, takiej, o której czytamy tutaj. Wstańmy, kochani, pomodlimy się, zawołamy do naszego Boga. Ja bym chciała, żebyście teraz każdy z was wołał w tej kwestii, w której potrzebujecie przełomu. Mówiąc, Boże, ja Tobie wierzę. Boże, ja Tobie wierzę, jeśli chodzi o moją rodzinę. Chciałabym, żebyście to mówili teraz. Każdy sobie niech mówi to, o co chce wołać do Boga, gdzie chce przełomu w swoim życiu. Tato, my teraz chcemy zanieść swoje głosy wysoko do Ciebie. Wysoko do Ciebie, wierząc, że Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Ty dokonujesz rzeczy niemożliwych. Twoja książka jest pełna rzeczy niemożliwych. I do ludzi, którzy czynili rzeczy, które były niemożliwe w ich czasach, w ich stanie może, jeśli chodzi o ich płeć czy możliwości finansowe, ale Ty dokonywałeś cudów, ponieważ oni uwierzyli, ponieważ oni ośmielili się wierzyć w rzeczy większe niż sobie wyobrażali. My chcemy teraz wołać o te rzeczy, które są trudne, które są niemożliwe. I Ty mówisz, trudną rzecz prosimy, ale my chcemy prosić o trudne rzeczy, żebyś Ty mógł być wywyższony przez to, co dokonasz w naszym życiu. My jesteśmy tutaj, żeby Ci powiedzieć, że wierzymy, że nie odpuszczamy, że będziemy szukać, że będziemy pukać, że będziemy prosić, aż stanie się, to, o co teraz chcemy wołać. Ty, Boże, jesteś tym, który daje życie w każdej sytuacji. Będziemy skupiać się tylko na Tobie. Będziemy patrzeć tylko na Ciebie. Żadne okoliczności ani głosy nie będą rządziły naszym sercem, naszymi emocjami. Ty jesteś tym, którego kochamy. Ty jesteś ukochankiem naszej duszy. Ty jesteś tym, z którego nie spuścimy wzroku, aż się dokona Twoja wola w naszym życiu. Aż zobaczymy to, co jest Twoim planem dla nas, dla naszych rodzin. Dla naszego zdrowia, dla naszego życia. Ja wołam Duchu Święty, żebyś dorzucił teraz do pieca, żebyś dorzucił do nas, żebyś dorzucił trochę z tego ognia, który jest w niebie, który jest na Twoim ołtarzu, który jest w Twoich oczach. My potrzebujemy tego, bo my sami słabniemy, sam z nas wycieka to, ale wiemy, że Ty masz, dajesz ducha bez miary. Ty dajesz każdemu bez wypominania, z jakim wiaderkiem przyszedłeś, takie będzie napełnione. Chcemy, Boże, żebyś nas poszerzył teraz, żebyś teraz dał nam więcej, więcej pasji, więcej miłości, żebyśmy byli znani jako ci, którzy są gwałtownikami w Twoim królestwie, którzy porywają królestwo, porywają. To jest w ruchu, to jest w biegu, to jest w locie. Że nie jesteśmy tymi, którzy siedzą czy leżą, tylko tymi, którzy biegną i latają. Jesteśmy tymi, którzy chcą więcej, którzy wiedzą, że Ty chcesz dawać więcej. Ty jesteś dobrym Bogiem. Dziękujemy Ci, że Ty masz taką pasję względem nas, że Ty nigdy nie wyhamowujesz. Ty cały czas biegniesz. Ty cały czas biegniesz, wyciągasz swoją rękę i ratujesz nas. Okazujesz swoją miłość, gorliwą, gorliwą miłość. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że tu jesteś, że rozniecasz na nowo te marzenia, które może umarły dawno temu. Te pragnienia, które żeśmy gdzieś tam zepchnęli w tył głowy, przytłoczeni okolicznościami. Ja wołam, Duchu Święty, żebyś Ty teraz wołał, żebyś tchnął, żebyś Ty tchnął na nowo życie w to, co coś tam umarło. Gdzieś tam nadzieję żeśmy odpuścili. Nie chcemy odpuszczać, bo Ty nigdy się nie wycofałeś. Aż zwyciężyłeś, aż zwyciężyłeś. Tato, niech Twoja pasja będzie w nas, Twoja pasja, Twoja miłość. Twój ogień w nas. Niech będziemy znani jako ci, którzy niosą ogień, gdziekolwiek nie idą. Którzy nie wycofują się, nie dają się obrazić, nie dają się odepchnąć. Ani przez ludzi, ani przez Ciebie, przez nic. Ja wołam, Boże, żebyś przypomniał nam, o co mamy walczyć, o co mamy prosić. Co jest na dnie Twojego serca? Co pragniesz nam uczynić? Co pragniesz nam uczynić? O co niemożliwego wierzymy Bogu? O co niemożliwego wierzymy Bogu teraz? Przypomnij nam, Duchu Święty. Ja wołam o to, żebyśmy wyszli stąd tacy wskrzeszeni na nowo. Żeby to, co było umarłe, żeby zostało wskrzeszone. Takie żywe i uchwytne. Byśmy modlili się nie z wysiłkiem, ale jakbyśmy to już widzieli swoimi oczami, oglądali. Żeby to stało się plastyczne i takie po prostu uchwytne. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam przypominasz, co jest najważniejsze. Że Ty jesteś źródłem życia dla nas w każdej dziedzinie. Ja wołam też o odwagę dla tych z nas, którzy już czują, że otrzymali i żebyśmy mogli iść i to używać. Po prostu używać. Żebyśmy nie obawiali się robić rzeczy niemożliwych. Żebyśmy się nie obawiali uderzyć w ten Jordan i oczekiwać, że się rozstąpi. Żebyśmy byli przyzwyczajeni do tego, że takie rzeczy się dzieją, że to jest normalne w Twoim Królestwie. Żebyśmy oczekiwali i doświadczali tego więcej. Niech znikną jakieś opory, jakieś nieśmiałości, brak przekonania o naszym autorytecie duchowym. Niech to zniknie w imieniu Jezusa. Tato, niech to będzie Kościół, w którym zbierają się gwałtownicy. Ludzie o tak sercach gwałtownych, że są w stanie budować miasta, a nawet robić większe rzeczy. Żebyśmy byli takimi ludźmi. Niech to będzie takie miejsce, Boże, gdzie rodzą się bohaterowie, gdzie oni rosną, gdzie się uaktywniają, gdzie biegną dalej. Także ludziom nie będzie się to mieściło w głowach, a my będziemy wskazywać na Ciebie jako źródło tego wszystkiego. To Ty jesteś naszym źródłem. Amen.